Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. W Wielki Piątek Ojciec Święty Franciszek przewodniczył w Watykanie wielkopiątkowemu nabożeństwu Męki Pańskiej. W Kościele katolickim jest to dzień najgłębszej żałoby, w którym nie odprawia się mszy świętej. Centrum wielkopiątkowej liturgii stanowi adoracja krzyża. Na zakończenie nabożeństwa podczas uroczystej procesji Najświętszy Sakrament jest przenoszony do wcześniej przygotowanego grobu pańskiego. Tradycyjnie w Wielki Piątek w Bazylice Świętego Piotra homilię wygłosił kaznodzieja domu papieskiego ojciec Raniero Cantalamessa. Nawiązał on do słów Ecce Homo, oto człowiek, które Piłat wypowiedział po ubiczowaniu Chrystusa, odnosząc je do prześladowanych, w tym także chrześcijan.
Ilu Ecce Homo jest na świecie?
O mój Boże, ilu Ecce Homo, ilu więźniów,
którzy znajdują się w tych samych warunkach jak Jezus, w pretorium przed Piłatem, samotni, skuci, torturowani, oddani na pastwę prostackich i pełnych nienawiści żołnierzy, którzy dopuszczają się wszelkiego rodzaju okrucieństw fizycznych i psychicznych, bawiąc się widokiem cierpienia. Nie wolno spać. Nie wolno ich zostawić samymi.
Ojciec Raniero Cantalamessa zwrócił też uwagę, że Chrystus zwycięża zło poprzez dobro.
Pan Jezus zwyciężył przemoc, nie przeciwstawiając jej większej przemocy, ale poddając się jej i odsłaniając całą jej niesprawiedliwość i bezużyteczność. Zapoczątkował nowy rodzaj zwycięstwa, który święty Augustyn zawarł w trzech słowach. Victor quia victima. Jest zwycięzcą, bo stał się ofiarą.
Wieczorem tradycyjnie już ojciec święty Franciszek uczestniczył w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, które odbyło się w rzymskim Koloseum. Liturgie przypominające o męce i śmierci Jezusa Chrystusa odbywały się też w polskich kościołach. W Kalwarii Zebrzydowskiej przed południem wierni przypatrywali się inscenizacji męki Zbawiciela przygotowanej przez Bernardynów oraz świeckich. Później w Drodze Krzyżowej przeszli na wzgórze Ukrzyżowania, gdzie odprawiona została liturgia Wielkiego Piątku. Słowo pasterskie wygłosił ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski.
Drodzy pielgrzymi, siostry i bracia, prawdziwy chrześcijanin, prawdziwy uczeń Jezusa nie będzie nigdy korzystał z niegodziwych praw, nawet uchwalonych w majestacie demokratycznego państwa. Bo prawda i dobro nie podlegają głosowaniu. Te prawa do niczego nie zmuszają. Każda i każdy z nas ma sumienie. Znamy wszyscy dekalog, mamy Ewangelię, mamy naukę Kościoła.
Ksiądz kardynał skrytykował w tym kontekście tak zwaną konwencję przemocową oraz przypomniał o stanowisku Kościoła uznającym metodę zapłodnienia in vitro jako moralnie niedopuszczalną. Jak co roku w diecezji sandomierskiej Droga Krzyżowa przeszła szlakiem królewskim z Nowej Słupi do sanktuarium na Świętym Krzyżu. Liturgii Wielkiego Piątku przewodniczył ksiądz biskup Krzysztof Nitkiewicz, ordynariusz sandomierski. Na naszej antenie transmitowaliśmy uroczystą liturgię z Katedry Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Przewodniczył jej ksiądz biskup polowy Józef Guzdek. W homilii zachęcał do pójścia śladem dobrego Łotra.
Choć Łotr i grzesznik, to jednak dobry. Wszak zdążył skorzystać z Bożego miłosierdzia, uznając swój grzech. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy, przestrzegał święty Jan Apostoł. Dlatego wyznajmy nasze grzechy, a Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.
Po liturgii ulicami Warszawy przeszła Droga Krzyżowa. Blisko 3000 pielgrzymów wzięło udział w Wielki Piątek w Bieszczadzkiej Drodze Krzyżowej, zakończonej wejściem na najwyższy szczyt polskich Bieszczad – Tarnicę. W Radiu Maryja dalsze informacje. Już w połowie kwietnia dzieci od 15 roku życia będą mogły kupić bez recepty tak zwaną tabletkę Dzień Po. Minister zdrowia podpisał zmianę rozporządzenia w sprawie wydawania z aptek produktów leczniczych. Na początku roku Komisja Europejska zezwoliła na dopuszczenie do obrotu tzw. tabletki dzień po bez recepty. Komisja Europejska pozostawiła jednak dowolność zezwolenia na środek wczesnoporonny bez recepty poszczególnym krajom. Polski rząd opowiedział się za wolnym obrotem. Poseł Tomasz Latos, szef Sejmowej Komisji Zdrowia, podkreśla, że decyzja ministerstwa jest skrajnym przykładem nieodpowiedzialności.
Minister zdrowia działa czysto populistycznie. Mam nadzieję, że się przeliczy w tego typu działaniach. Wyraźnie widać, że zbliżające się wybory środowiska lewackie pobudzają do tego typu działań. Nie tylko in vitro, ale właśnie pigułka dzień po i to od 15 roku życia. Ciekawe, czy minister zdrowia uzna, że inne tabletki, inne leki też może osoba od 15 roku życia zażywać sama i sama decydować o własnym zdrowiu. Jest to nieodpowiedzialność ministra, którą mam nadzieję po wyborach w październiku będzie można zmienić.
Przeciwko sprzedaży bez recepty środka wczesnoporonnego wystąpiło wiele środowisk prorodzinnych i pro-life, a także Konferencja Episkopatu Polski. Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość zmienia swój projekt ustawy o in vitro. W dalszym ciągu zakłada on zakaz zapłodnienia pozaustrojowego. Zamiast kary więzienia przewiduje jednak co najmniej 5-letni zakaz wykonywania zawodu dla lekarza, który tworzy embrion ludzki poza organizmem kobiety. Poseł Czesław Hoc z Sejmowej Komisji Zdrowia podkreśla, że to kara surowa dla każdego medyka.
Oczywiście tej samej karze będzie podlegał ten, kto nie dopełniając obowiązki lub nie nadużywając uprawnień, będzie dopuszczał się do tworzenia embrionu poza organizmem kobiety. A więc sąd będzie orzekał zakaz wykonania zawodu na czas nie krótszy od 5 lat. Ma to związek z tym, że to będzie równie kara dotkliwa, albowiem każdy, kto będzie miał 5-letni zakaz wykonywania zawodu, będzie musiał potem odbyć ponowne przeszkolenie, by powrócić do zawodu.
Projekt PiS-u przewiduje także Polską Radę Bioetyczną oraz Urząd Prezesa do spraw biomedycyny. Prezydent Bronisław Komorowski na antenie jednej ze stacji telewizyjnych stwierdził wczoraj, że w sprawie projektu dotyczącego in vitro trzeba wypracować kompromis. Podkreślił przy tym, że obecnie nie ma regulacji w tej sprawie. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu odbędzie się pierwsze czytanie kilku projektów dotyczących sztucznego zapłodnienia. Przed grobem nieznanego żołnierza w Warszawie odbyły się w piątek centralne uroczystości poświęcone 75. rocznicy zbrodni katyńskiej. W obchodach wzięły udział między innymi rodziny ofiar zbrodni katyńskiej, kombatanci i harcerze, a także przedstawiciele władz państwowych. Andrzej Melak, szef Komitetu Katyńskiego, przypomina, że niebawem przypada też rocznica ogłoszenia przez Niemców odkrycia grobów w Katyniu w 1943 roku.
Tego dnia, 13 kwietnia, w diecezjalnym sanktuarium katyńskim w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie odbędą się uroczystości. Będzie uroczysta msza święta. Będą składane kwiaty przed pomnikiem zarówno na powązkach wojskowych, a także przed pomnikiem na placu zamkowym w południe, a o godzinie 19 z udziałem asysty wojskowej odbędzie się uroczysta msza święta poświęcona zamordowanym polskim oficerom. Ta zbrodnia, która wstrząsnęła światem, nie została nigdy ukarana ani osądzona.
75 lat temu NKWD rozpoczęło likwidację obozów dla polskich oficerów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Na mocy decyzji władz Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich wymordowano też obywateli polskich uwięzionych na zajętych przez Sowietów terenach Rzeczpospolitej Polskiej. W wyniku zbrodni katyńskiej śmierć poniosło blisko 22 tysiące osób. Znalezienie podsłuchu w jednej z warszawskich restauracji jest niczym innym jak grą w trakcie kampanii wyborczej, powiedział dr Łukasz Kister z Kolegium Civitas. Ekspert do spraw bezpieczeństwa odniósł się do akcji Służby Kontrwywiadu Wojskowego, która odnalazła podsłuch przed spotkaniem ministrów obrony Polski i Holandii. Sprawą zajęła się już prokuratura okręgowa w Warszawie.
Służba specjalna, która znajduje urządzenie podsłuchowe w miejscu, gdzie ma spotkać się bardzo ważny polityk, ale nie mają być poruszane kluczowe tematy, powinna podjąć operację specjalną, której celem byłoby ustalenie, kiedy, dlaczego i kto przede wszystkim założył te urządzenia, by móc ocenić, jak wygląda dzisiaj ta realna sytuacja zagrożenia ewentualnymi działaniami szpiegowskimi. Natomiast zabranie tego mikrofonu, chwalenie się nim w mediach, zrobienie z niego sukcesu, a następnie oddaniu sprawy do prowadzenia przez policję jest przykładem na to, że my nie chcemy się dowiedzieć, kto i dlaczego założył to urządzenie podsłuchowe, a chcieliśmy medialnie zrobić wielki szum.
Prokuratura zwróciła się z pytaniem do szefa MON-u Tomasza Siemoniaka, czy będzie wnosił o ściganie osoby, która założyła podsłuch. Śledczy są w posiadaniu urządzenia podsłuchowego i nośników danych, w tym komputerów z tej restauracji. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga prowadzi śledztwo w sprawie innych podsłuchów w dwóch innych warszawskich lokalach, opisanej w ubiegłym roku przez Wprost. Dziennikarze Gazety Wyborczej atakują, bo wiedzą, że tracą możliwość kreowania rzeczywistości, powiedziała poseł Małgorzata Sadurska, odnosząc się do kolejnych publikacji prorządowej gazety na temat warsztatów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Dziennikarze z Czerskiej twierdzą, że dyrektorzy szkół z Sokółki, gdzie odbywały się warsztaty, byli zmuszani przez tamtejszego starostę do wysłania uczniów na spotkanie edukacyjne. Powołują się na wypowiedź anonimowej nauczycielki. Poseł Małgorzata Sadurska stwierdziła, że Gazecie Wyborczej najwyraźniej nie podoba się to, że młodzież poznaje tajniki manipulacji medialnej, które pomogą im weryfikować przekazy medialne.
Gazecie Wyborczej nie podoba się to, że młody człowiek, który przejdzie przeszkolenie w ramach warsztatów dziennikarskich, będzie mógł rozpoznać informację prawdziwą od informacji zmanipulowanej. I młody człowiek, który będzie czytał gazetę, będzie śledził różnego rodzaju informacje, będzie wiedział o tym, że ta informacja jest przedstawiona w sposób zafałszowany czy w sposób nierzetelny. Gazeta Wyborcza słynie z tego, że atakuje Kościół, atakuje katolickie media, tych wszystkich, którzy mają inną wizję, inne spojrzenie niż ona.
To nie pierwszy atak na warsztaty organizowane przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej z Torunia. Wcześniej minister Joanna Kluzik-Rostkowska w liście skierowanym do dyrektorów liceów wskazywała na rzekome nieprawidłowości, do jakich miało dojść w jednym z liceów publicznych, gdzie realizowane były warsztaty Zrozumieć Media. Według minister uczniowie nie zrealizowali obowiązkowych zajęć dydaktycznych. Dodatkowo dopuszczono możliwość nieobecności części uczniów, a dyrektor szkoły nie uzyskał pisemnej zgody wszystkich rodziców na udział w warsztatach. W Radiu Maryja informacje z zagranicy. Ministrowie spraw zagranicznych państw Trójkąta Weimarskiego wystosowali wspólny list do szefowej unijnej dyplomacji Federiki Mogherini, w którym zawarte są pomysły dotyczące polityki zagranicznej i polityki obrony Unii Europejskiej. Szefowie MSZ Polski, Niemiec i Francji podpisali go podczas spotkania we Wrocławiu. Nie chcą jednak zdradzać szczegółów pisma, dopóki nie zapozna się z nim adresatka. Poseł Krzysztof Szczerski mówi, że takie postępowanie jest zastanawiające.
Albo się pisze po to, żeby o tym nikt nie wiedział, bo to jest jakaś sprawa poufna, to po co ujawniać informację, że się napisało, ale jak się pisze i ujawnia się fakt, że się napisało, a potem nie mówi się o czym, to tylko może wzbudzać jakby niepokój czy jakieś podejrzenia innych krajów, a niczego dobrego nie wnosi, więc nie wiem, co to jest za pomysł. Pewnie trzeba będzie dopytywać się o treści i to, jakie to formuły jest wykonywane.
Ministrowie spraw zagranicznych państw Trójkąta Weimarskiego rozmawiali m.in. o europejskiej polityce sąsiedztwa, sytuacji na Ukrainie oraz w krajach Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Przedstawiciele 6 mocarstw Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Chin, Francji, Niemiec i Rosji i Iranu ogłosili porozumienie w sprawie irańskiego programu nuklearnego. Zgodnie z nim irańskie zdolności wzbogacania uranu zostaną ograniczone o ponad 2/3. Kraj będzie dysponował blisko 6000 aktywnych wirówek. Iran pozbędzie się też reaktora, który mógłby produkować pluton. Tymczasem w rozmowie telefonicznej z prezydentem Stanów Zjednoczonych Barackiem Obamą premier Izraela Benjamin Netanyahu powiedział, że porozumienie z Iranem zagraża istnieniu Izraela. Doktor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, politolog, mówi, że obawy Izraela są jak najbardziej zasadne.
dla Izraela właśnie z uwagi na tę szczupłość terytorialną jest to zagrożenie egzystencjalne samego istnienia kraju i narodu. I stąd trudno powierzyć bezpieczeństwo narodowe takiej przesłance jak zaufanie do ajatollahów i stąd taka właśnie reakcja. Więc faktycznie wszystko stoi pod znakiem zapytania z uwagi na zdolność do weryfikowania wprowadzania w życie porozumienia. Jeśli okaże się, a Obama tu niestety nie wzbudza zaufania, bo trzeba pamiętać też o tej słynnej jego czerwonej linii w odniesieniu do Syrii, braku faktycznej reakcji w 2013 roku, więc pewne gwarancje międzynarodowe czy stwierdzenia, które padają z ust prezydenta Stanów Zjednoczonych po tym fakcie, naturalnie, że przez kraje, które czują się silnie zagrożone, są przyjmowane z umiarkowanym zaufaniem.
Porozumienie z Iranem ma zastąpić tymczasową umowę z 2013 roku, która również przewidywała ograniczenie irańskiego programu nuklearnego w zamian za częściowe zniesienie zagranicznych sankcji. Układ nuklearny ma być podpisany najpóźniej do 30 czerwca. Wysłuchali Państwo wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję za uwagę.